W Polsce preparat z formułą Bactoblis. Szczyt naukowych rozwiązań.
Gardło, nos i uszy, wiosna nas nie wzruszy.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Teraz, dzięki specjalnej formule Bactoblis, jest on dostępny dla twojego dziecka w Entitis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Na zdrowie!
Dziękujemy!
Entitis.pl.
Po reklamie.
Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Służby z całego świata gotowe nieść pomoc ofiarom potężnego trzęsienia ziemi w Mianmie, dawnej Birmie. Miało siłę 7,7 w skali Richtera. Według oficjalnych danych zginęły co najmniej 144 osoby, a ponad 700 zostało rannych, ale według amerykańskich służb geologicznych ofiar mogą być tysiące. Ważne jest, żeby pomoc dotarła do poszkodowanych jak najszybciej. Problem w tym, że rządząca krajem junta wojskowa na razie o nią nie prosi.
Biorąc pod uwagę skalę i intensywność trzęsienia ziemi, skutki dla ludzi mogą być katastrofalne, szczególnie dla tych, którzy wymagają natychmiastowej pomocy z powodu urazów. Zapewnienie pomocy chirurgicznej rannym jest kluczowe w pierwszych godzinach i dniach po każdym trzęsieniu ziemi.
Mówi Anna Kruczko z organizacji Lekarze Bez Granic i dodaje, że szybka interwencja często pozwala na uratowanie kończyn, które w przeciwieństwie w innym wypadku musiałyby być amputowane. W gotowości są też nasi strażacy, czekają tylko na sygnał do wyjazdu. A zbiórkę pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi organizuje Caritas Polska. Wpłat można dokonywać przelewem na konto lub blikiem. Szczegóły są na stronie organizacji. Wstrząsy były odczuwalne także w Tajlandii. Tam zginęło co najmniej 9 osób, a co najmniej 100 uważa się za zaginione. Gwałtowne ulewy w Teksasie w USA. Żywioł pochłonął co najmniej 3 ofiary śmiertelne i zmusił do przeprowadzenia dziesiątek akcji ratunkowych w pobliżu granicy USA z Meksykiem. W niektórych rejonach spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj notuje się w ciągu 6 miesięcy, a nawet roku. W czwartek i piątek na zalanych drogach w dolinie rzeki Rio Grande w południowej części stanu porzucono wiele pojazdów. Trzymaj się z daleka od wody, bo zostaniesz porwany. Brzegi rzek i przepusty mogą być niestabilne i niebezpieczne. Większość ofiar powodzi ginie w pojazdach, ostrzega Krajowa Służba Meteorologiczna. 4 osoby zginęły, a 19 zostało rannych w zmasowanym ataku rosyjskich dronów na miasto Dniepr. Wybuchły liczne pożary w tym hotelu i kompleksu restauracyjnego, przekazał na Telegramie gubernator obwodu Serhii Łysak. Pożar wybuchł także w jednym z dużych bloków mieszkalnych oraz w 10 mniejszych domach prywatnych. Wojska rosyjskie wystrzeliły na miasto ponad 20 dronów, z których większość została zestrzelona. Rosyjskie ataki na Ukrainę trwają nieprzerwanie mimo toczących się rozmów, których celem jest osiągnięcie zawieszenia broni jako pierwszego etapu na drodze do porozumienia pokojowego. Mamy schrony tylko dla 4% Polaków, przyznaje w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Według Wiesława Leśniakiewicza lepiej jest z tak zwanymi miejscami doraźnego schronienia, choć dokładnie nie wiadomo, jaka część obywateli mogłaby z nich skorzystać w razie potrzeby. Co i kiedy ma się poprawić? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
Samorządy lokalne mają już wkrótce zacząć przygotowywać i oznaczać te miejsca, które w razie czego mogłyby dać prowizoryczne schronienie. W wielkich miastach będą to choćby tunele czy parkingi podziemne, w mniejszych szkoły tysiąclatki.
Większość tych obiektów szkolnych miała w sobie zaprojektowane schrony lub ukrycia. To jest również element ochrony dla młodzieży, która w tych szkołach przebywa.
Wiceminister Leśniakiewicz zapowiedział także, że już niebawem gotowe mają być plany ewakuacyjne, które będą wykorzystywane podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego. W niektórych miejscach w Polsce jeszcze w tym roku zostaną one nawet wstępnie przećwiczone.
W trzecim kwartale tego roku każdy ma dostać pocztą poradnik kryzysowy. Powodzianie czekają na konkrety o dobrowolnych wysiedleniach. Ma to dotyczyć kilkudziesięciu nieruchomości, między innymi tych znajdujących się przy ulicy Chełmońskiego w Kłodzku.
Tu już nikt nie chce mieszkać, to jest zbyt niebezpiecznie.
Jednak we wszelkie zapowiedzi bez potwierdzenia na piśmie już nie wierzą. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr pytała, kiedy ta nowelizacja zostanie uchwalona.
Mieszkańcy ulicy Chełmońskiego musieli opuścić swoje mieszkania, bo budynek grozi zawaleniem. Schowali się u rodzin albo wynajmują. wynajmują mieszkania, jak pani Alicja.
I dalej nie wiemy, na czym stoimy, a czas mija. Minister Kierwiński, a mówiąc szczerze, kłamie.
Bo według pani Alicji padały zapowiedzi ministra o pokazaniu nowelizacji w styczniu, a według Marcina Kierwińskiego żadnego opóźnienia nie ma. Projekt ma przyjąć rząd do 2 tygodni, a potem trafi do Sejmu.
Znając determinację posłów, także posłów tej ziemi, będzie to na pewno bardzo, bardzo szybko.
Według ministra Sejm może przyjąć nowelizację na przełomie kwietnia i maja. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Wykupami zajmą się Wody Polskie. Pierwsze mają być jeszcze w tym roku. Kolej wróci do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Obiecują to rząd i władze samorządowe. Przetarg jest na finiszu, a spodziewany koniec prac zaplanowano na 2027 rok. Wtedy w trasę ma wyruszyć pierwszy pociąg. Na tej trasie jest też planowana budowa zbiornika retencyjnego w ramach rządowego planu poprawy bezpieczeństwa w zlewni Nysy Kłodzkiej. To jest kwestia do wyjaśnienia między samorządem Dolnego Śląska, PKP PLK, a Wodami Polskimi, mówi minister Marcin Kierwiński, odpowiedzialny za odbudowę terenów popowodziowych.
Jeżeli będzie decyzja po konsultacji, że będziemy budować zbiornik Stójku, wtedy mam deklarację od wszystkich zainteresowanych, że zrobimy to tak, że żadnych problemów, jeżeli chodzi o styk tej infrastruktury, nie będzie.
Te konsultacje w sprawie budowy zbiorników zostały przedłużone do końca kwietnia. Zepsuta latarnia, dziura w drodze, zniszczona huśtawka na placu zabaw czy dzikie wysypisko. W Gliwicach wszystkie miejskie usterki można zgłosić przez aplikację Gama. Zgłaszanie jest szybkie i proste, mówi Mariusz Kopeć z magistratu.
Możemy zrobić tak zwaną fotkę i ją przesłać i generalnie już nie trzeba zbyt wiele mówić, bo zarówno i zgłaszający, jak i osoba po drugiej stronie doskonale wie, czego sprawa dotyczy.
W aplikacji trzeba podać także lokalizację usterki. Funkcja Zgłoś usterkę jest dostępna również w apce Gliwickiej Karty Mieszkańca. Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę w Warszawie cieszy się ogromną popularnością. Mija rok od jej otwarcia. W tym czasie odnotowano tam ponad 3,5 miliona przejść, z czego ponad 26% to przejazdy rowerem. Kładka łączy Trakt Królewski ze Starą Pragą. Pieszo można nią przejść w 6 minut, a przejechać na rowerze w minuty dwie.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, bardzo z nami jest Borys Budka, europoseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, kiedyś nawet lider tej partii. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pan poseł jest w Gliwicach, wyjaśnię, w swoim rodzinnym mieście, my jesteśmy w Warszawie i na początek krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy Unia Europejska powinna stworzyć swoje NATO, tak czy nie?
Nie, Unia Europejska powinna współpracować z NATO, działać równolegle, natomiast większa część krajów Unii Europejskiej jest członkiem NATO i takie rozwiązanie jest najlepsze i nikt go nie kwestionuje.
Czyli nie. Nie. Alternatywne NATO nie.
Równolegle do NATO nie jest nam nic potrzebne. Potrzebna nam ścisła współpraca w ramach Unii Europejskiej i liczenie przede wszystkim na siebie, jeśli chodzi o kwestie obronności. Natomiast Stany Zjednoczone są naszym bardzo ważnym partnerem i w ramach NATO ta współpraca, wierzę, będzie układała się bardzo dobrze.
Jest oczywiście sonda na naszej stronie, na radio.z.pl, więc czekamy na wasze głosy, na głosy słuchaczek i słuchaczy Radia Z. Wyniki tej sondy pod koniec części radiowej. Panie pośle, jeszcze powiem, że dzisiaj jest dzień bez kłamstwa, tylko proszę bez wodoleństwa, jak najwięcej konkretów. No zaczęliśmy od tego nie bez przyczyny, dlatego że ostatnio w Warszawie był szef NATO, sekretarz generalny Mark Rutte i stwierdził, że nie istnieje realna alternatywa dla NATO, że nikt poza Stanami Zjednoczonymi nie jest w stanie zapewnić Europie takiej gwarancji bezpieczeństwa, w tym nuklearnych. Ale Ameryka, też słyszeliśmy wypowiedź premiera Donalda Tuska, Ameryka od Europy się odwraca. Czy to nie są złudzenia?
Przede wszystkim to jest oczywiste, że Ameryka jest najsilniejszym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. To oczywiste, że to bezpieczeństwo Europy również zależy od Stanów Zjednoczonych. I ja po tych wypowiedziach niektórych członków administracji Donalda Trumpa rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że Stany Zjednoczone będą redukowały tą swoją obecność w Europie. Natomiast na szczęście nikt po tamtej stronie Atlantyku nie wpada na pomysły, żeby kończyć taki projekt, jakim jest NATO. Europa musi umieć też liczyć na siebie i o tym mówią europejscy politycy, o tym mówimy, budując bardzo ścisłą współpracę pomiędzy najważniejszymi, największymi krajami Unii Europejskiej. I tutaj no, kawa nie wyklucza herbaty. Silna Unia Europejska oczywiście nie wyklucza silnego NATO.
No właśnie, bo są takie wyciekłe takie plany, że takim pierwszym krokiem na drodze do pozostawienia Europy samej sobie jest to, że Amerykanie cichaczem wycofują się ze struktur NATO. A w jaki sposób? Zacznie się od generałów i zmiany systemu dowodzenia, który ustalono niedługo po zakończeniu II wojny światowej. I do takich planów dotarli dziennikarze NBC News.
To jeden z elementów, nad którym pewnie niektórzy doradcy prezydenta Trumpa pracują, natomiast my musimy podkreślać tą rolę Stanów Zjednoczonych, tą dobrą współpracę i studzić takie emocje. Od tego jest dyplomacja. Mamy to szczęście, że Radosław Sikorski jest osobą, która świetnie zna to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i no, potrafi rozmawiać z naszymi sojusznikami, a jednocześnie pan premier Donald Tusk pokazuje liderom europejskim, jak ważna jest ta nasza współpraca tutaj na kontynencie. Ważnym elementem naszego bezpieczeństwa jest również Wielka Brytania. To bardzo ważne, że rozmowy mimo Brexitu Wielka Brytania pozostaje bardzo aktywnym partnerem dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Umiesz liczyć, licz na siebie i to motto powinno przyświecać najbliższemu okresowi, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w Unii Europejskiej.
No jeśli pan mówi właśnie o tym, że umiesz liczyć, licz na siebie, to niedawno nowy szef BPN w Polsce odniósł, Dariusz Łukawski, powiedział, że w przypadku ewentualnej agresji Polska bez wsparcia sojuszników byłaby w stanie bronić się przez około tydzień lub dwa, w zależności od intensywności walk. No jak się słyszy takie informacje, to skóra cierpnie.
Przede wszystkim to dobrze, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, to dobrze, że jesteśmy częścią NATO. I te słowa tylko podkreślają, jak ważne jest dziś, by w Polsce rządziły osoby, które wiedzą, na czym polega europejska współpraca. Myślę, że te słowa przede wszystkim powinny być wzięte do serca przez tych wszystkich, mówię o politykach PiS-u czy Konfederacji, którzy kwestionują w ogóle sens europejskiej współpracy. Przypomnę, że posłowie Konfederacji i posłowie PiS-u głosowali przeciwko wzmocnieniu współpracy w ramach Unii Europejskiej, przeciwko tarczy wschód, czyli temu z punktu widzenia bezpieczeństwa najsilniejszemu elementowi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. I powinni wziąć sobie do serca to, co mówi powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę nowy szef BBN-u.
No ale argumentacja z tej strony, o której pan mówi, czyli ze strony PiS-u Konfederacji, była taka, że no oddajemy właściwie dowództwo w obce ręce.
To jest bzdura, to po pierwsze. To są argumenty tak idiotyczne, że tylko pokazują zdolności intelektualne tamtej strony sceny politycznej. Ja przypomnę, że za czasów PiS-u pan Misiewicz, przepraszam, dzisiaj już oskarżony, pan M, był tym, który zwalniał polskich dowódców, który w imieniu Macierewicza robił czystki w polskiej armii. Przypomnę, że to przecież na polecenie Macierewicza służby wchodziły do naszych sojuszników, do biur w NATO. To byli ludzie, którzy dla politycznych celów szargali polskim bezpieczeństwem. I dzisiaj, jeżeli widzę wypowiedzi pana Błaszczaka, który był przez pewien czas ministrem obrony narodowej, te bzdury, które on opowiada, te fake newsy, które rozsiewa, to ja się zastanawiam, czy oni zostali podłączeni wprost do Russia Today, wprost do propagandy Kremla, czy oni te głupoty czerpią z własnych czeluści resztek intelektu, czy też jest to wprost suflowane z Moskwy.
No ostre słowa padają z pańskich słów. Jeszcze chciałabym zapytać, czy powinniśmy przywrócić pobór do wojska, bo pojawiają się takie postulaty ze strony niektórych generałów, że właściwie plan Donalda Tuska, żeby 100 tysięcy ludzi rocznie przeszkolić, no to jest jednak za mało.
To jest bardzo dobry plan premiera Tuska, spotkał się z dużym odzewem. Myślę, że w dzisiejszych czasach najlepsza jest zachęta. Mamy wielu mężczyzn, wiele kobiet chce przejść to szkolenie i poczekajmy na to, jak uda się to zrealizować. Dzisiaj mówienie o przymusowym poborze jest de facto znowu uderzeniem w to, co jest bardzo istotne, czyli w jedność społeczeństwa. Jest wielkie poparcie dla szkoleń nieobowiązkowych. Ja jestem zwolennikiem tego, by zawsze zachęcać, by nie zmuszać nikogo, a przy dobrym systemie, o którym mówił premier Tusk, premier Kosiniak-Kamysz, jesteśmy w stanie uzyskać wystarczające efekty.
No, Europa, jak wiadomo, ma się remilitaryzować, ale ten plan jest jeszcze kontestowany, jeśli chodzi o sposób finansowania, więc czy to się uda zrealizować? Bo na razie no to blado to widzę, ale może jestem pesymistką.
Pracujemy nad tym w Parlamencie Europejskim, by zwiększyć budżet przeznaczony na ten program EDIF, czyli ten zbrojeniowy. Pracujemy również nad tym, polska prezydencja, polska dyplomacja, by zachęcać naszych partnerów w Unii Europejskiej do tego, by zwiększyć środki, które będą przeznaczone na obronność również w innych celach na zbrojenia. To bardzo ważne, że tarcza wschód, czyli ten element wschodniej granicy Polski, ale również wschodniej flanki NATO, znalazł odzwierciedlenie w tych czołowych dokumentach europejskich. To jest prawdziwy sukces polskiej dyplomacji, premiera Tuska, bo z tym postulatem wchodziliśmy w naszą prezydencję. Właśnie wzmocnienie tej wschodniej flanki Unii Europejskiej, zarazem wschodniej flanki NATO. I jak widać w tych dokumentach, już te stwierdzenia się pojawiają. Europa widzi, jak ważne jest bezpieczeństwo wschodniej granicy, a co za tym idzie, bezpieczeństwo Polski.
Czyli pan jest tutaj optymistą?
Ja jestem realistą. Wiem, że w dyplomacji bardzo ważna jest skuteczność i dobra rozmowa. Można sobie tylko wyobrazić, w jakiej sytuacji bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie daj Bóg rządzili ci, którzy wespół rękę w rękę z Orbanem, z liderem partii Vox, czy też z Salvinim rozsadzali Unię Europejską od środka. Przypomnę, że te mechanizmy, które dzisiaj są wprowadzane w dokumentach europejskich, mają chronić Europę przed liberum veto pana Orbana, czyli człowieka, który już nie ukrywa, że jest po stronie Kremla, że to, co podejmuje w swoich działaniach, jest na rękę Putinowi. To on uderza wprost w Ukrainę, a przypomnę, że to jest najbliższy sojusznik pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego, czyli PiSu. I tu też należy popatrzeć szerzej, jak dobrze, że ci ludzie już w Polsce nie rządzą.
No to teraz wyniki sądy na koniec części radiowej. Czy Unia Europejska powinna stworzyć swoje NATO? Tak, odpowiedziało 52% tych, którzy wzięli udział w tej sądzie, a nie 48%, czyli można powiedzieć, że dość wyrównane te wyniki, no prawie wyrównane. No to dlaczego tak właśnie mogli zagłosować nasi słuchacze, czy też zagłosowali? O tym już porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X. Borys Budka z nami zostaje. Za jego plecami też mnóstwo książek. Beata Lubecka zaprasza.
To jest gość Radia Z.
No właśnie, jest pan zdziwiony takim rozstrzygnięciem? 52% za, 48% nie? To można powiedzieć, że dość wyrównane.
No bo z całym szacunkiem, ale pytanie jest tak zadane, że sam nie wiedziałbym dokładnie, o co w nim chodzi. Przepraszam bardzo, ale co to znaczy alternatywne NATO, które ma Unia Europejska stworzyć? Nie, czy to znaczy, że ktoś miałby opuszczać ten sojusz, czy to miałoby być tylko bazowanie na...
Nie, no przecież były już takie pomysły, no, zgłaszane już no, 20 lat temu, tak można powiedzieć. Pamiętam, że również z podobnymi pomysłami występował Radosław Sikorski, Legion Europejski, Armia Europejska.
Ale to nie jest odrębna formuła prawna międzynarodowa, jaką jest Pakt Sojusz Północnoatlantycki. Natomiast nawet przecież Jarosław Kaczyński, kiedy jeszcze był rozsądnym politykiem, wiem, że to dawno było, ale były takie czasy, mówił wyraźnie o tym, że potrzeba współpracy w ramach Unii Europejskiej, potrzebna jest europejska armia. Cóż, dzisiaj na złość Donaldowi Tuskowi Kaczyński jest w stanie nawet zagłosować przeciwko tarczy wschód. To też pokazuje, do jakiego punktu w polskiej polityce doszliśmy i no niestety, ale to w jaki sposób część tak zwanych elit po prawej stronie sceny politycznej potrafi no, głosować nawet wbrew polskiej racji stanu.
Wspomniał pan o tym, że sprawujemy prezydencję. To oczywiście no, nie jest to żadne zaskoczenie, bo tę prezydencję już sprawujemy od początku roku. No i w tę sobotę też mamy zmianę czasu na letni, a tak się składa, że Komisja Europejska apeluje do Polski, właśnie która sprawuje tę prezydencję, żeby wznowić dyskusję na ten temat, czy zmieniać czas, czy na letni, czy na zimowy. No bo na razie można powiedzieć, że ten temat utknął w martwym punkcie na poziomie decyzji państw członkowskich. W związku z tym, co zrobimy? Jako ci, którzy sprawujemy teraz prezydencję w ramach Unii Europejskiej.
Trwają rozmowy, przekonujemy inne kraje do tego, by taką inicjatywę wznowić.
A co znaczy trwają rozmowy? Znaczy kto te rozmowy prowadzi?
Prezydencja, to jest na poziomie Rady prowadzone, od tego mamy urzędników, wytrawnych dyplomatów, natomiast to jest też tak, ja też nie lubię zmian czasu, ja też chciałbym, żeby w Polsce było więcej słońca i żeby dni były dłuższe, natomiast sam brak zmiany czasu tego nie spowoduje, więc to jest bardziej... Tu bardziej chodzi o te wszystkie kwestie, które są związane z takim codziennym życiem. O ile się nie mylę, jeszcze minimum w 2 lata będzie zmiana, jeszcze trzykrotnie chyba będziemy czas zmieniać, bo to wynika wprost z rozporządzenia. Natomiast mam nadzieję, że nawet jeżeli nie uda się to w polskiej prezydencji, to przynajmniej grunt zostanie tak przygotowany, że później w duńskiej prezydencji uda się zakończyć te rozmowy, bo przypomnę, że to nie wszystkie kraje są za tą zmianą. No dość powiedzieć, wystarczy spojrzeć na mapę Europy, że zupełnie inaczej jest w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę godzinę później wstaje słońce, godzinę później robi się ciemno, a czas mamy dokładnie ten sam, bo zmiana strefy czasowej jest dopiero w Portugalii, prawda? Więc to też są takie głosy w drugą stronę. Też więc no, musimy o tym pamiętać, że tu trzeba wyważyć interesy wszystkich stron i muszą się na to zgodzić wszystkie kraje członkowskie, bo nie wyobrażam sobie, żeby część krajów zmieniała czas, a część krajów nie zmieniała. To dopiero byłby bałagan.
No ale to miał być czas letni czy zimowy?
To jest też kwestia z tego, co dyskusji, dlatego że ja nie jestem tutaj ekspertem. Mówiło się, że to powinien być czas zimowy, natomiast to znowu byłoby, myślę, wielka, wielka dyskusja, bo większość Polaków bardzo ceni ten czas letni, bo wtedy jest dłużej. Jasne, ale to nie wynika ze zmiany czasu przecież, tylko to wynika z naturalnej kolei rzeczy, z tego, co dzieje się w przyrodzie, więc to umówmy się, to ma ułatwić życie, ale brak zmiany czasu nie spowoduje, że w Polsce dostaniemy w prezencie godzinę więcej słońca, na przykład w zimie.
Pan mówi, że jakieś rozmowy trwają. Ja pamiętam, że to było takie oczko w głowie, można powiedzieć, PSL-u i oni zapewniali, że to już będzie już i w tym roku, i w tym roku, no jak mamy rok 2025, będzie kolejna zmiana czasu. Zresztą pan powiedział, że co najmniej jeszcze 3 razy ten czas się zmieni. No ale ostatnio minister Paszyk mówił, że jeszcze w lutym miał rozmawiać o wznowieniu negocjacji w tej sprawie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw transportu. No więc w takim razie te rozmowy się jednak trwają, czy nie trwają? I na jakim poziomie? Czy to są rozmowy na poziomie urzędników, czy jednak to będą rozmowy no szczebel wyżej? Nie wiem. Pytam.
Takie rozmowy muszą być na poziomie ministrów. To nie jest kwestia Parlamentu Europejskiego, tylko Rady. Ja nie znam szczegółów, natomiast znam te wypowiedzi pana ministra Paszyka i trzymam kciuki, żeby udało się to zrobić. W ramach prezydencji bardzo często, nawet nieformalnie, spotykają się ministrowie w różnych konfiguracjach i znając determinację naszych przyjaciół z PSL-u, jest szansa, że te rozmowy pójdą w dobrą stronę.
Czyli od kiedy mógłby się zmienić ten czas? Znaczy, że inaczej, od kiedy nie zmienialibyśmy czasu?
O ile się nie mylę, mowa była o 27 roku, ale nie chciałbym nikogo w błąd wprowadzić. Tak mi się wydaje.
Czyli wstępnie możemy mówić o roku 2027, a jak będzie, jak to mówią wytrawni komentatorzy, czas pokaże. Sławomir Mentzen, przedstawiciel, znaczy kandydat Konfederacji rośnie w siłę, zapewne pan wie, może wejść nawet do drugiej tury, były takie sondaże. Skąd taka tendencja, że tak mu rośnie to poparcie?
Myślę, że dlatego, że zbliżają się święta wielkanocne, a Polacy lubią wydmuszki. Ale tak zupełnie poważnie, wystarczy wsłuchać się w to, co mówi pan Mentzen, już nie jest tak pięknie. Zasłynął ze słów ostatnio że chciałby, żeby studia w Polsce były płatne, dlatego ja mam wielki apel do studentów, do ludzi młodych, którzy dzisiaj zdają się wierzyć panu Mentzenowi. Wsłuchajcie się, drodzy, w to, co on proponuje, bo studia dla bogatych, bieda emerytury, likwidacja pomocy osobom najbardziej potrzebującym, myślę tutaj o 800+, no i przede wszystkim ochrona zdrowia w ten sposób, że leczenie się uzna chorób. To łatwo się klika, to fajnie się ogląda w internecie, ale to jest coś bardzo niebezpiecznego, również na arenie międzynarodowej, przed tym przestrzegam, bo ja obserwuję, jak koleżanki i koledzy pana Mentzena na stojąco oklaskują polityków chociażby antypolskiej partii AfD w Parlamencie Europejskim, no to włos na głowie się jeży. Ja nie mam tych włosów dużo, natomiast no to jest bardzo niebezpieczne dla Polski i mam nadzieję, że ta bańka Mentzena pęknie, bo jak już próbujemy dotrzeć do istoty, to tam pojawiają się bardzo niebezpieczne pomysły, bardzo niebezpieczne poglądy.
Jeśli chodzi o te płatne studia, no to Sławomir Mentzen i jego współpracownicy, też europosłowie, zaczęli się wycofywać trochę ruchem raka, mówiąc, że no to takie rozwiązanie to byłoby w świecie idealnym Sławomira Mentzena, a po drugie, no jednak już jest tak, że jak ktoś na przykład studiuje zaocznie, to przecież musi za te studia płacić.
Konstytucja gwarantuje studia nieodpłatne, to są studia stacjonarne. Ja od 23 lat mam wielki zaszczyt i przyjemność pracować w publicznej uczelni, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wiem, jak wspaniali są studenci, jak chcą się uczyć i wiem, jak wielu z nich nie byłoby stać, gdyby wprowadzić pomysły Mentzena w życie. Niestety idealny świat Mentzena właśnie kryje się za tą fasadą tych wszystkich PR-owskich zagrywek. No bo przecież to jest świat dla bogatych, świat dla silnych, świat dla ludzi, którzy nie chorują, którzy umieją sobie poradzić. A państwo wygląda zupełnie inaczej. Państwo jest od tego, by pomagać ludziom słabszym, by starać się, by wszyscy mieli równe szanse, by człowiek z małej miejscowości, który nie ma bogatych rodziców, mógł spełnić swój sen i studiować w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, by osoba, której nie stać jest na to, by opłacać sobie dodatkowe ubezpieczenie, mogła nie bać się o swoją przyszłość i być leczona. Natomiast Mentzen jest kandydatem ludzi, którym wydaje się, że teraz, jak mają 20-30 lat, są tacy silni, są tacy, potrafią o siebie zadbać, to tak zawsze będzie. Wystarczy, że się noga powinie i już świat Mentzena wtedy dla nich nie jest. I dlatego ja staram się przestrzegać i prosić wszystkich, żeby głębiej sięgnęli do tego, co mówi Mentzen i jego koledzy. Chociażby wczoraj widziałem filmik, w którym pan Berkowicz przyznaje się do tego, że oni na wiecach krzyczą co innego, krzyczą tak, żeby ludzi omamić, a ta ich prawdziwa polityka niestety byłaby bardzo, bardzo niebezpieczna. Kraj dla bogatych, kraj dla silnych, to jest kraj właśnie pana Mentzena.
A pana zdaniem Sławomir Mentzen znajdzie się w drugiej turze?
Mam nadzieję, że nie. Natomiast nie to tak? Oceniać, to Rafał Trzaskowski z nim wygra. Ja jestem przekonany, że Rafał jest najlepszym kandydatem na prezydenta, natomiast jest to bardzo niebezpieczne, bo popatrzmy, żeby ocenić człowieka, popatrzmy, z kim się zadaje, jakich ma przyjaciół. Ja to obserwuję, tak jak już wspomniałem, na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej i to jest coś przerażającego, z kim ci ludzie się zadają, z kim chcą tworzyć sojusze, chcą rozsadzić Unię Europejską od środka i proszę sobie wyobrazić, gdzie dzisiaj bylibyśmy, gdyby, tak jak pani redaktor wspomniała, Stany Zjednoczone zmieniają optykę polityki. Unia Europejska się rozpada, bo tak chce Mentzen, bo tak chce AfD, tak chcą ludzie z nim związani, współpracujący. I wtedy jestem ciekawy, pierwsi konfederaci wialiby za granicę, podejrzewam, i wialiby do tej Europy, z którą dzisiaj walczą.
No, Sławomir Mentzen powiedział, że chce debatować z Rafałem Trzaskowskim w TVN-ie i tę debatę mógłby prowadzić, no kto tam by chciał, czy to Monika Olejnik, czy Piotr Kraśko, czy powinno dojść do takiej debaty?
No to moim zdaniem, jeżeli mamy pierwszą turę, to przede wszystkim są wszyscy kandydaci. No przepraszam bardzo, ale pan Mentzen...
No nie wszyscy zarejestrowani są jeszcze, no i poza tym dużo ich było.
Ale no to jest urok demokracji. Ja pamiętam 20 rok, jakoś kandydaci nie mieli problemu, żeby przyjść do studia telewizyjnego i debatować ze sobą, bo przepraszam, ale pan Mentzen nie jest ważniejszy niż marszałek Hołownia, nawet niż w dwóch osobach Karol Nawrocki i to jego alter ego. Może tam dla niego dwa krzesła trzeba będzie przygotować, czy dwie mównice dla Nawrockiego, ale pani marszałek Biejat, no to są wszystko osoby, które są kandydatami czy kandydatkami na prezydenta RP. I pan Mentzen nie będzie chyba tak dyktował, kto z kim ma debatować. Rafał Trzaskowski na pewno stanie do debaty, gdzie będą wszyscy kandydaci.
No w 2020 roku no, nie stanął do debaty w Końskich z Andrzejem Dudą, to przypomnę. A Karol Nawrocki też wezwał Rafała Trzaskowskiego wczoraj do debaty na temat bezpieczeństwa Polski. No i zapewnił, że ta dyskusja to powinna się odbyć na takim neutralnym gruncie i jak to powiedział, w duchu fair play. I rozumiem, że takiej debaty też nie będzie.
Ale to nie wiem, na siłowni będzie chciał, żeby w tle stali jego koledzy z półświatka gdańskiego. No bądźmy poważni. Pan Nawrocki ma największy problem sam ze sobą. Pan Nawrocki ma problem z przeszłością, z kłamstwem, z tym, w jaki sposób oszukiwał chociażby przy tej swojej słynnej książce. Powinien przede wszystkim dać się przepytać ze swoich kontaktów ze świadkiem, który no, nie należy do najprzyjemniejszego. Natomiast to jest bardzo sprytna zagrywka Mentzena i Nawrockiego, bo oni obaj walczą o życie, by być w drugiej turze. I dzisiaj pokazanie się z Rafałem Trzaskowskim któregoś z nich ich po prostu buduje. Więc nie dajmy się nabrać, że oni chcą cokolwiek powiedzieć, że mają coś do powiedzenia. Oni tak naprawdę mają wielki problem, bo ani jeden, ani drugi nie może być pewien drugiej tury. I stąd te nagłe propozycje. Przypomnijmy, że Mentzen nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie dziennikarza czy dziennikarki. On ucieka. Ja wiem, że TikTokowo fajnie to wygląda, wsiądzie na elektryczną hulajnogę i sobie zwieje, ale oprócz tego przekazu, który ma identyczny na każdym spotkaniu, tam jest, tak jak powiedziałem, wielka pustka w środku. To jest jak wielka wydmuszka, pięknie opakowana, fajnie zrobiona, tylko jak wejdziemy w środek, tam nie ma nic.
Ale Rafał Trzaskowski też mniej więcej to samo powtarzał na swoich spotkaniach z wyborcami. Też tam nie ma jakichś, nie wiadomo jakich różnic. Przepraszam bardzo. Tak czy nie?
Rafał Trzaskowski nie boi się odpowiedzi na trudne pytania. Spotyka się z dziennikarzami, odpowiada na konferencjach prasowych, jest człowiekiem, którego poglądy wszyscy znamy. Natomiast pozostali kandydaci bardzo boją się tego, by pokazać ich przeszłość, by pokazać ich prawdziwe poglądy. No pan Nawrocki przecież tak bardzo boi się sprawy tego, jak zamieszkiwał kilka kilometrów od swojego miejsca zamieszkania w słynnym apartamencie na koszt Muzeum II Wojny Światowej. Boi się kontaktów z półświatkiem gdańskim. Nikt do tej pory nie wyjaśnił, w jaki sposób docierał do materiałów, które miał w tej książce słynnej, którą napisał pod pseudonimem. I myślę, że tam sztab bardzo mocno pracuje nad tym, żeby Karol Nawrocki nie udzielał odpowiedzi na te pytania.
A co będzie z obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? To przejdzie czy nie przejdzie? No bo jest spór w koalicji. Izabela Leszczyna, minister zdrowia, powiedziała, że zagłosuje przeciw, bo to po prostu oznacza olbrzymią dziurę w NFZ-cie i nas po prostu najzwyczajniej na to nie stać. To będzie kosztem pacjentów. Lewica też jest na nie, więc czym to się zakończy?
Przede wszystkim ta sprawa będzie rozwiązana na poziomie koalicyjnym. Według mnie, znając politykę i to, co się dzieje, to trwają i będą trwały jeszcze rozmowy. Znajdziemy kompromisowe rozwiązanie, tak żeby przedsiębiorcy dostali nieco oddechu. Ja przypomnę, że już zmieniliśmy absurdalne przepisy, które Morawiecki wprowadził, gdzie trzeba było składkę zdrowotną płacić na przykład od sprzedaży środków trwałych. To były rozwiązania, które
To taka zmiana kosmetyczna, można powiedzieć. No.
była bardzo istotna zmiana, bo jak ktoś sprzedawał na przykład samochód, sprzedawał środek trwały, to obrywał dodatkowym podatkiem i tak naprawdę to też uniemożliwiało dobre gospodarowanie majątkiem przez przedsiębiorców. Natomiast podejrzewam, że do wyborów prezydenckich nic tutaj się nie zdarzy.
No też tak podejrzewam, że to jest to sprawa sporna, w związku z tym nie będziemy tego ruszać do wyborów prezydenckich. Są pytania oczywiście od słuchaczy. W czyim interesie przepycha pan dyrektywę budynkową w Europarlamencie? Czemu Koalicja Obywatelska chce zmusić Polaków do obowiązkowych remontów budynków i co w momencie, kiedy takich osób nie stać na taki remont? Co mają zrobić? Czy mają wziąć kredyt, czy po prostu zrzec się własności?
Po pierwsze, ta dyrektywa obowiązuje, natomiast pracujemy nad tym, by została zmieniona. Kłamstwem jest przepychanie, mówienie o przepychaniu czegokolwiek, co zostało uchwalone wcześniej. Natomiast to są przepisy, które przede wszystkim umożliwiają z pieniędzy publicznych sfinansowanie remontu starych nieruchomości. W obecnym brzmieniu, również w mojej ocenie, te zapisy nie są wystarczające i dlatego pracujemy nad ich poprawą. I w agendzie między innymi mojej formacji znalazła się zmiana tej dyrektywy. Natomiast to, co wygaduje Konfederacja, oni mają taki styl, próbują, udają, że jest jakiś problem, z którym oni walczą, po czym dopiero na trzecie moje zaproszenie pani Zajączkowska zechciała przyjść na posiedzenie koordynatorów i przedstawić te swoje postulaty. Natomiast wcześniej nagrywała TikToki, oni są świetni w tym. Nagrają TikTok, poopowiadają głupoty, a potem niestety nasi słuchacze są wprowadzeni w błąd i stąd takie pytanie. Dyrektywa budynkowa będzie zmieniona, natomiast pracujemy nad tym, żeby w przyszłości środki publiczne służyły również mieszkańcom, którzy mogliby starą substancję remontować, docieplać nieruchomości, zmieniać sposób ogrzewania, by po prostu te budynki były energetycznie dużo mniej kosztochłonne.
Europosłanka, o której pan wspomniał, Zajączkowska-Hernik z Konfederacji, wczoraj była gościem Radia Z, gościem Bogdana Romanowskiego i skarżyła się na pana, że pan łamie regulamin Parlamentu Europejskiego właśnie w sprawie jej wniosku o wycofanie dyrektywy budynkowej.
No cóż, jeżeli ktoś nie potrafi wstać na 9 albo na 8 i przyjść do pracy, grzecznie zaproszona przeze mnie dwukrotnie, no to pokazuje, czego oni chcą. No, trzeba po pierwsze przeczytać regulamin. Po drugie, trzeba przyjść, bo Parlament Europejski ma swoje procedury. My chcemy nad każdym wnioskiem pracować, no ale trzeba z drugiej strony chcieć. Całe zachowanie posłów właśnie, którzy ramię ramię chociażby z AfD tego typu wnioski składają, to jest tylko zachowanie pod publikę. Oni jak mają przyjść i coś już później przedstawić, no na szczęście po moich zabiegach łaskawie pani Zajączkowska wreszcie wstała, być może dlatego, że była ta godzina 9, więc już nie było tak wcześnie i przyszła. Co prawda merytorycznie nic tam nie przedstawiła, no ale już ten punkt został wyczerpany i teraz będzie decyzja koordynatorów komisji, co z tym robić, bo taki jest właśnie regulamin.
No dobrze, pan powiedział, że ta dyrektywa budynkowa się zmieni. Co tam się zmieni w takim razie?
No przede wszystkim mam nadzieję, że te kwestie związane chociażby z kwestiami drugiego ETS-u, to są kwestie nieco złagodzenia pewnych
ale co
zapisów.
To znaczy w sprawie ETS-u 2? To znaczy, że on zostanie na przykład odroczony w czasie, bo ma wejść w życie w 2027 roku i to oznaczałoby jednak potężne podwyżki.
Pracujemy nad tym, ja stoję na stanowisku i Polska, też premier Tusk wyraźnie o tym mówił, że pewne rozwiązania muszą zostać przesunięte, dlatego że one nie mogą uderzać w kieszenie europejskich podatników, w kieszenie ludzi, których po prostu może być nie stać. Więc kwestia właśnie przesunięcia w czasie do czasu, kiedy ta substancja mieszkaniowa będzie lepsza, będzie ze środków europejskich zmodernizowana do czasu osiągnięcia tej efektywności energetycznej. To jest bardzo ważne i to znalazło się w dokumentach, które przyjęliśmy na poziomie mojej grupy politycznej. Teraz pracujemy, żeby to stało się wiążącymi dokumentami całego parlamentu.
Robert pyta, czy jesteście za wprowadzeniem podatku katastralnego od trzeciego mieszkania?
Nie ma takich prac z tego, co wiem. Natomiast ja jestem przeciwnikiem, żeby dzisiaj próbować w ten sposób regulować rynek nieruchomości.
Czy Rafał Trzaskowski będzie mieć odwagę i stanie do debaty z Grzegorzem Braunem? Bo wyborcy liczą na taką debatę. To jest kolejne pytanie.
O to jeszcze z Braunem, to tego nie słyszałem. Znaczy, ja bym, szczerze mówiąc, z panem Braunem nie rozmawiał w debacie, natomiast jeśli będzie debata wszystkich kandydatów, to z pewnością tu nie będzie żadnych wykluczeń. Natomiast wyjątkowo trudna postać polskiej polityki, bardzo niebezpieczne poglądy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Boże, chroni nas przed Braunem.
Grzegorz, czy jesteście gotowi jako rząd na zwarcie z Komisją Europejską w przypadku, gdy Polska, jak zapewniacie, nie dostosuje się do wymagań narzuconego nam paktu migracyjnego? To znaczy, będziemy musieli jednak przyjmować jakąś część migrantów, dostosować się do relokacji, a jak nie, no to będziemy musieli płacić za to kary duże.
Polska jest krajem, który w ostatnich latach, jeśli chodzi o migrację, zrobił chyba najwięcej w Unii Europejskiej. Mówię tutaj o chociażby uchodźcach z Ukrainy. My dzisiaj bronimy wschodniej granicy również przed tym, co dzieje się ze strony Łukaszenki czy Putina. I jestem przekonany, że Polska nie będzie obciążona żadnymi dodatkowymi świadczeniami, o czym wyraźnie powiedział pan premier Donald Tusk, i Komisja Europejska zna stanowisko polskiego rządu.
Jakub, czy będzie wreszcie reakcja rządu, a także europosłów, na to, co miało miejsce na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego, na zachowanie ministra Adama Szłapki, który śmiał się podczas debaty o Palestyńczykach mordowanych przez władze i wojsko Izraela?
Niefortunne zachowanie, pan minister przeprosił, sprawa zamknięta.
Mariola, kiedy w 2021 roku prezydent Duda spotkał się z prezydentem Turcji, Erdoganem, to grzmieliście, że prezydent wspiera dyktaturę i wspiera zbrodniarza. A ostatnio z prezydentem Turcji spotkał się premier Donald Tusk. I co się zmieniło przez te kilka lat? Bo nie słyszałam, żeby więźniowie polityczni zostali uwolnieni.
Proszę spojrzeć, co dzieje się za wschodnią granicą. Ukraina została zaatakowana przez Rosję na arenie międzynarodowej w sytuacjach, kiedy bezpieczeństwo Europy czy świata tego wymaga. Potrzebne są również spotkania z ludźmi, którzy bywają kontrowersyjnymi politykami. Na pewno w rozmowie w cztery oczy premier Donald Tusk poruszył również te kwestie związane z prawami człowieka, bo tutaj Turcja ma wiele do naprawienia.
Trzaskowski nawet w dużych miejscowościach ledwo wypełnia małe sale. To jest kolejne pytanie od słuchaczki, podobnie jak Nawrocki. Mentzen natomiast nawet w małych miejscowościach zapełnia duże place. Czy odważy się pan przyznać, że Sławomir Mentzen jest kandydatem zwykłych Polaków?
Jest kandydatem populistycznym, który umie się sprzedać. W czasach trudnych populiści zyskują na takiej popularności. W dobie mediów społecznościowych, kiedy przekaz trwa 3-4 sekundy, to Mentzen fajnie się sprzedaje, ale polecam wszystkim, którzy się zachwycają Sławkiem, do tego, by zerknąć na jego prawdziwe poglądy, na to, czy umie odpowiedzieć na pytanie. Już tego nie umie i ja mogę oczywiście i będę wspierał Rafała Trzaskowskiego. Wiem, że merytorycznie jest to najlepszy kandydat na prezydenta, ale zastanówmy się, czy chcemy mieć prezydenta Mentzena, który na przykład nakazywałby zgwałconej nastolatce przez własnego ojca urodzenie dziecka, bo albo jeżeli dokonałaby aborcji, wsadzenie do więzienia kobiety, która tego by dokonała. Czy chcemy takiego prezydenta, który mówi wprost, że Unia Europejska jest do bani, że należy tę Unię Europejską opuścić? Albo czy chcemy prezydenta, który chciałby obciążać studentów opłatami za studia, który chciałby likwidować pomoc państwa dla seniorów? No, ja wiem, że fajnie się przychodzi, ogląda kogoś, kto mówi to, co niektórzy chcą usłyszeć, ale pamiętajmy, że pod tą powłoczką jest człowiek o bardzo niebezpiecznych poglądach, i człowiek, który de facto mówi państwo dla bogatych, dla silnych, a reszta radźcie sobie sami. Jak sobie nie poradzicie, to wasz problem. I no. Ja bym takiego prezydenta nie chciał.
No politycy Konfederacji mówią, że oni chcą być w Unii Europejskiej, tylko nie chcą, żeby ona była taka sfederalizowana, tylko żeby to była jednak no, Europa państw suwerennych. No podobne poglądy jak Prawo i Sprawiedliwość. Przynajmniej tak ostatnio mówią politycy Konfederacji. A jeszcze chciałam zapytać, czy trwa wojna kadrowa PO i PSL-u w spółkach Skarbu Państwa? Bo o tym napisał jeden z portali Onet. I że zaczęło się od totalizatora, że tam był desant, przede wszystkim PO, PSL, a nie tylko. No ale to się nie spodobało ludowcom, że dostali za mało tych posad w totalizatorze. W związku z tym można powiedzieć, że zareagowali na to w taki, a nie inny sposób, że w spółkach, które są nadzorowane przez ministrów z PSL-u, no to nagle potracili pracę ludzie z Platformy. Na początku marca kilku wicedyrektorów w KOWR i w ARiMR-ze poleconych przez Platformę straciło pracę i zrobiła się chryja, jak cytuje Onet.
Ja nie mam takiej wiedzy, natomiast moja współpraca z naszymi koalicjantami, z każdym z koalicjantów zawsze układała się dobrze, z PSL-em dobrze. Jak byliśmy w opozycji, jak byłem szefem klubu, również nie miałem żadnych zastrzeżeń, natomiast z pewnością jakieś tam niuanse wymagają poprawy, ale jestem przekonany, że to wszystko zostanie naprawione.
No ale jeśli chodzi o politycznienie spółek Skarbu Państwa, to już tak pięknie nie jest. No, Klub Parlamentarny Polski 2050 przygotował kolejny projekt ustawy, który ma podnieść standardy w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, bo poprzedni został po prostu zamrożony i to dzięki głosom zamrożonym na etapie prac w komisji, zamrożony dzięki głosom PO i PSL-u.
Projekt był niedoskonały, to po pierwsze, a po drugie odpowiedzialność, nie można przesuwać odpowiedzialności z polityków na bliżej nieokreślone osoby, tak zwanych bezpartyjnych fachowców, którzy de facto przejmowaliby zarządzanie nad mieniem państwowym. Ja zadbałem o standardy w tych czołowych spółkach Skarbu Państwa. Ludzie nauki, profesorowie, najwybitniejsi fachowcy w nadzorze tych największych spółek i jakoś nie słyszałem, żeby były zastrzeżenia do tych osób. Minister właściwy do spraw no, tutaj tych spółek bierze polityczną odpowiedzialność i no to jest bardzo istotne, by nie udawać, że tej politycznej odpowiedzialności nie ma. Trzeba zadbać o to, by nie znajdowali się tam partyjniacy i my o to dbaliśmy i będziemy dbać.
Wirtualna Polska napisała niedawno, że Szymon Gawryszczak, czyli wiceprezes totalizatora sportowego jest, czy też był udziałowcem firmy, która ma odpowiadać za profil Sok z Buraka. No to taki portal, który często zamieszcza posty uderzające w przeciwników politycznych Platformy Obywatelskiej przy jednoczesnym chwaleniu Platformy Obywatelskiej. Pan wiceprezes jest powiązany z wiceministrem aktywów państwowych Robertem Kropiwnickim z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, jak napisała Wirtualna Polska. Czy taka osoba powinna zasiadać w zarządzie państwowej spółki, pana zdaniem?
Z tego co wiem, sprawa została wyjaśniona, nie ma żadnego konfliktu interesów, a jest to osoba, co do której nie ma zastrzeżeń, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, z doświadczeniem biznesowym, z dużą wiedzą i bo chociażby te poprzednie publikacje były przez nadzór sprawdzone, nie doszło do żadnego naruszenia prawa, a to, że no, takie sygnały się pojawiają, czy takie informacje, no to niestety jest tak, że zawsze są osoby, być może, którym nadepnął ktoś na odcisk, być może przecięto jakieś interesy, być może nie przedłużono pewnych umów, które były wcześniej, no i stąd też próbuje się podważać kompetencje uczciwych ludzi.
Paweł Kopusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski, napisał taki tekst, zamieszczony na pierwszej stronie portalu kilka dni temu, gdzie powiedział, znaczy stwierdził, że w odpowiedzi na te publikacje totalizator sportowy wstrzymał współpracę reklamową z portalem. I co napisał pan Kapusta? To są właśnie te nowe standardy, z którymi na sztandarach ówczesna opozycja szła do wyborów w 2023 roku? Czy to jest cenzura ekonomiczna?
Ja tego tekstu nie znam, natomiast ja tylko gdzieś widziałem oświadczenie, że współprace reklamowe są takie, jakie były, więc nie znam szczegółów naprawdę. Natomiast no to wręcz wyglądało na wojnę niektórych dziennikarzy z niektórymi menadżerami. Mam nadzieję, że tam nie ma jakiegoś drugiego dna.
No jeszcze Przemysław pyta, czy może pan wyjaśnić słynne zdjęcie, na którym widać pana stojącego frontem do kamery w ogródku, robiącego prawie szpagat i w marynarce, a od pasa w dół jedynie w bokserkach?
No jasne, bardzo często tak się nagrywam do tak zwanych setek w lecie, jeżeli jest 30 stopni na dworze i kadr jest robiony tylko do takiej setki, no to można tak się nagrać. I teraz mam dżinsy na sobie, jak z panią redaktor rozmawiam, a tutaj marynarka, już nie krótkie spodenki, ale też myślę, że jak byłoby cieplej, nie byłoby z tym problemu. Żadnego w tym nie ma drugiego dna. Co więcej, ja celowo to zdjęcie pokazałem, żeby też unaocznić, że czasami pewne elementy są takie życiowe, ludzkie. Ja się tego, co więcej, ja uważam, że takie rzeczy trzeba pokazywać. Zdarzało mi się właśnie w niektórych ujęciach inaczej być ubranym u góry, inaczej na dole i nie widzę w tym żadnego problemu. Natomiast w dzisiejszych czasach nawet takie śmieszne zdjęcie potrafi być wykorzystywane do celów politycznych. Ja się cieszę, że mogłem niektórych rozśmieszyć. Było to zdjęcie, które miało jedno z najlepszych zasięgów.
No, było hitem internetu. Było hitem internetu. Dziś na pewno jest jeszcze za chłodno na krótkie spodenki.
Pani redaktor zna mnie, ja mam dystans do siebie, nie mam z tym żadnego problemu i lubię też pokazywać rzeczy czasem zza kulis, czasem, bo ta polityka nie może być zawsze taka sztywna.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Borys Budka był z nami, europoseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że następnym razem face to face się spotkamy. Dziękuję.
Ja też już nie odmówię sobie tej przyjemności.
Dobrego dnia, pozdrawiam.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.
A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutra nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. Podobno coś ci mówił o mnie. Chyba przy tobie chciałby być jak ja. Raz może go widziałem w oknie. On twierdzi, że mnie bardzo dobrze zna. Ja chcę cię kochać nieprzytomnie. A wiem, że lubisz na nich tracić czas. Chcę ci zostawić kilka wspomnień. Ulotnie, tak, ulotnie. Przepływa wieczór, kiedy jesteś tu. Przyzwyczaiłaś mnie do takich słów. Nimi przyciągasz mnie jak niebo wschód. Dam ci słowo, a ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. Rzucasz mi serię krótkich spojrzeń. Coś jest na rzeczy i to bez dwóch zdań. Mieszasz mi w głowie coraz mocniej. Gdy tak przemykasz obok raz po raz. Bo to do ciebie niepodobne. I nie pasuje tutaj żadne z nas. Do jutra zdążą już zapomnieć. I dobrze. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutra nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutra nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. Czuję cię bardziej, paradoksalnie. Radio Z i już. Radio Z. Z. Z.
skacze mi puls. Przez ciebie powoli tracę grunt. Teraz żadnych rąk, czuję, że brak mi słów. Dla ciebie tańczę tu całą noc. I każde spojrzenie to wszystko, gdy zachodzi słońce i niebo jest czerwone. Na skórze promienie to wszystko, gdy zachodzi słońce i niebo jest czerwone. Jak kolor twoich ust tam na niebie. Dzisiaj takie mam mód, jak na policzkach róż. Sama nie wiem, czy jutro znajdziesz mnie tu. Jesteś słodki jak malibny
stół. Jak na niebie słońce, działasz na mnie tak, że nieistotne, jaki chłód mnie dotknie, sam wiem. Co rozgania chmury, uspokaja wszystkie moje fobie, gdy znowu tracę dobę na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak
kolor twoich ust tam na niebie. Dzisiaj takie mam mód, jak na policzkach róż. Sama nie wiem, czy jutro znajdziesz mnie tu. Jesteś słodki jak malibny stół.
Mamy własny film, mamy parę klisz. Tylko daj mi znak. Witamy świt, będzie co ma być, miniemy czas. Zabiorę ciebie na drugi brzeg. Zrzucimy dach, skupimy stres. Do bagażnika wrzucimy twój uśmiech. Bez ciebie nie usnę, bo działasz na mnie jak na samolot. Z tobą razem chciałbym się odczuć. Przytul mnie mocno, nic się nie stanie. Powiedz co czujesz tak na mały palec.
Jak wczoraj rano jeszcze nikt. W autobusie ktoś zapytał mnie, czy jestem z kimś. Kolor twoich ust, dotyk twoich rąk, proste słowa otuliły mnie. Gdzieś na końcu znów miałem zostać sam, ale serce przecież lepiej wie. W ciepłym blasku słońca zatopić się jeszcze raz, nie pamiętać, że istnieje świat. To co piękne ponoć lepiej zawsze dzielić na pół. Jesteś tu i zostań już. A gdy stanie coś na drodze, ja pójdę w twoją stronę. Nie pozwolę nam się już bać. W ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz. Jesteś tu i zostań już.
Jak się masz? Zapytał znowu ktoś. Już dzisiaj nie pierwszy raz. Widzę dużo więcej, więcej mi się chce. Wcześniej to nie byłem cały ja. Ciepło twoich rąk, dotyk twoich ust, proste słowa dziś prowadzą mnie. Gdzieś na końcu znów miałem zostać sam, ale serce przecież lepiej wie.
W ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz. Nie pamiętać, że istnieje świat. To co piękne ponoć lepiej zawsze dzielić na pół. Jesteś tu i zostań już. A gdy stanie coś na drodze, ja pójdę w twoją stronę. Nie pozwolę nam się już bać. W ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz. Jesteś tu i zostań już.
gdy serce otwiera drzwi, w niepamięć rzucasz to wszystko, co zabrał los. Pod dobrym niebem jak zły błądziłem sam i nie chciałem nic, a marzyłem, by w ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz, nie pamiętać, że istnieje świat. To co piękne ponoć lepiej zawsze dzielić na pół. Jesteś tu i zostań już. A gdy stanie coś na drodze, ja pójdę w twoją stronę. Nie pozwolę nam się już bać. W ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz. Jesteś tu i zostań już.
Reklama. Dlaczego wieczorem z siecią Entities?
Entities to syt naukowych rozwiązań.
Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością.
I odkrył u niego odcep K12.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12.
Dzięki specjalnej formule Bactobliss jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss.
Suplement diety Entities od firmy Polski Lek.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss. Szczyt naukowych rozwiązań.
Gardło, nos i uszy, wiosna nas nie wzruszy.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Teraz dzięki specjalnej formule Bactobliss jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Suplement diety Entities od firmy Polski Lek. Na zdrowie!
Dziękujemy!
Entities.pl.
Po reklamie.
Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Rośnie bilans ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Mianmie, dawnej Birmie. Najnowsze dane mówią już o 694 ofiarach śmiertelnych i 1670 osobach rannych. Liczby te z pewnością wzrosną, mówił o tym przywódca birmańskiej hunty i apeluje do wszystkich krajów o pomoc i przesyłanie darowizn. Mianma to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Wczorajsze trzęsienie ziemi było tam największym od niemal 80 lat. Ziemia zatrzęsła się także w Tajlandii. W Bangkoku zawaliło się kilka budowanych domów. Zginęło co najmniej 9 osób. Pan Sylwester, który jest na wakacjach w Bangkoku, mówi Radiu Z, że w tej chwili jest już spokój.
Myśmy praktycznie w żadnym miejscu nie odczuli. Może na rzece, bo akurat płynęliśmy łodzią, fale były trochę większe, ale nic poza tym. Z tego co widać, miasto żyje normalnie. Nic szczególnego tutaj ja nie zauważyłem. Mieszkamy bardzo blisko takiej ruchliwej ulicy.
Nasze biura podróży zapewniają, że polscy turyści odpoczywający w tajskich kurortach są bezpieczni. Policja z Lubina szuka rodzin pacjentów hospicjum, w którym jedna z pielęgniarek miała podawać zwiększone dawki leków uspokajających. Miała to robić nawet przez ostatnie 2 lata.
Prosimy o kontakt osoby, których członkowie rodzin przebywali w tym czasie w wymienionej placówce lub którzy przebywają i którzy zauważyli drastyczne pogorszenie się ich stanu zdrowia w bardzo krótkim czasie.
Mówi Radiu Z Krzysztof Pawlik z policji. Podejrzana pielęgniarka nie przyznaje się do winy. Krótko przed zatrzymaniem złożyła wypowiedzenie. Teraz ma dozór policji i zawieszone prawo do wykonywania zawodu. Policja bada, dlaczego nagle uczniowie ze szkoły w Zabrzu źle się poczuli i trafili do szpitali. W czwartek ewakuowano całą placówkę po tym, jak jeden z nastolatków zemdlał. Po przybyciu strażaków kolejni uczniowie zgłosili zawroty głowy i złe samopoczucie. W jakim są teraz stanie i co mogło być przyczyną? O tym reporter Radia Z Szymon Kastel.